Nie mogę się doczekać tej rozmowy trochę w sumie. Dzień dobry, dobry wieczór. To jest audycja Momentami Zabiegani. Odcinek szósty. Przy mikrofonie w studiu Szymon Krzak, a na łączach prosto z Francji redaktor Jakub Szewczyk. Dzień dobry.
Bonjour.
Kolejne odcinki wjeżdżają do Was jak Armstrong pod Alpes US. A dzisiaj mamy dla Was znowu coś innego. Będziemy rozmawiali o poprawianiu sprawności i wydolności. Niedawno amerykański triatlonista Colin Cartier został dyskwalifikowany na 3 lata ze startu w zawodach, ponieważ 10 lutego 2023 roku w jego testach antydopingowych wykryto obecność EPO, erytropoetyny. EPO to popularny środek dopingowy, ale też lek, tak w skrócie poprawiający wydolność, ale to jeszcze będziemy dzisiaj rozwijać. Cartier przyznał się do stosowania dopingu. Jak sam napisał, zgubił swoją drogę w sporcie. Do triatlonu nie zamierza wracać. Takie przypadki pokazują, że doping w sporcie jest cały czas żywy, ale czy istnieją sposoby legalne, żeby poprawić naszą wydolność? I czy jednym z nich jest na przykład trening hipoksyjny? I o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiali z naszą gościnią. W studiu ze mną jest Anna Kałuża. Ania ukończyła licencjat z fizjoterapii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, magisterkę z fizjoterapii na AWF-ie w Krakowie, na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Obecnie zajmuje się studiowaniem osteopatii oraz jest w trakcie doktoratu właśnie na AWF-ie w Krakowie. I w ramach tego doktoratu teraz zajmuje się hipoksją. Cześć Aniu.
Cześć, cześć. Miło mi.
Fajnie, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Dziękujemy. To też będzie pierwszy taki odcinek zabiegany, gdzie będziemy bardziej mówić o tych stronach około sportowych, a nie stricte o sporcie. I myślę, że to będzie też bardzo, bardzo fajny, bardzo ciekawy odcinek, bo będzie dużo takich ciekawostek i też popartych nauką. Ale może zacznijmy od tego, czy w namiocie hipoksyjnym można umrzeć?
Ojej, no umrzeć możesz. Generalnie nikt się nie zabroni, tylko pytanie, czy od hipoksji. W namiotach hipoksyjnych rzeczywiście jest obniżony poziom tlenu, więc jest to gdzieś tam sytuacja ryzykowna dla zdrowia, ale no jeżeli wchodzimy do namiotu hipoksyjnego, no to na pewno mamy kontrolowane warunki, czyli kontrolujemy saturację krwi, kontrolujemy tętno, pracę serca i dużo innych parametrów, więc jakby w takich kontrolowanych warunkach jest to bezpieczne. Więc umrzeć raczej w kontrolowanych warunkach nam się nie uda. Musielibyśmy mieć potężne problemy ze zdrowiem, żeby rzeczywiście nam to mogło zaszkodzić.
No jak już mówimy o tych namiotach hipoksyjnych, to warto było powiedzieć o tym, czym jest w ogóle hipoksja. W Centralnym Ośrodku Sportowym w Zakopanem kiedyś usłyszałem, że jest coś takiego jak pokoje hipoksyjne. Co to są te pokoje hipoksyjne? Co to w ogóle jest hipoksja? Może od tego zacznijmy.
Dobra, hipoksja to jest taki stan niedoboru tlenu w organizmie i hipoksja może być spowodowana czynnikami zewnętrznymi i czynnikami wewnętrznymi. Jeżeli mówimy o czynnikach zewnętrznych, to mamy tu na myśli czynniki środowiskowe i w tym momencie mówimy o obniżeniu poziomu tlenu w środowisku, w atmosferze. Normalnie jest to poziom 21%, tlen stanowi 21% gazów w atmosferze. A hipoksja jest wtedy, kiedy schodzimy poniżej tych 21%. I to jest jakby kwestia hipoksji zewnętrznej. A jak mówimy o hipoksji wewnętrznej, to może ona być spowodowana zaburzeniami transportu tlenu w organizmie, czyli na przykład nasze mechanizmy związane z rozprowadzeniem tlenu po tkankach są zaburzone. Albo możemy mieć problem w obrębie tkanek i nie jesteśmy w stanie tego tlenu przyjmować. Więc mamy takie dwie opcje hipoksji. Czyli albo środowisko, albo nasze problemy wewnętrzne.
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, to hipoksja to jest celowe wprowadzenie organizmu w stan pewnego niedoboru tlenu. I po co to robimy? W sensie, w jaki sposób to, że mamy niedobór tlenu, ma się odbić korzystnie na naszych wynikach sportowych?
Znaczy celowo, jeżeli chodzi o faktycznie sport, to tak, wprowadzamy się celowo w stan hipoksji, bo hipoksja może być też negatywna, związana z chorobą, ale gadamy tutaj sportowo, więc zajmujemy się głównie hipoksją wykorzystywaną w sporcie. Więc robimy to po to, żeby uzyskać adaptację organizmu na stan niedotlenienia, bo w momencie, kiedy my wykonujemy intensywny wysiłek fizyczny, to w pewnym momencie przechodzimy z jakby z gospodarki tlenowej, z wytwarzania energii do pracy z metabolizmu tlenowego na beztlenowy, a hipoksja ma nam pomóc jakby zaadaptować organizm do tego, żebyśmy byli w lepszym stanie, w większym, żebyśmy poprawili swoje możliwości do wytwarzania energii w sytuacji beztlenowej. Więc jakby chcemy poprawić mechanizmy związane z transportem tlenu w naszym organizmie. Jest coś takiego jak pojemność tlenowa krwi, to zaraz wytłumaczę, o co w tym chodzi. I właśnie przystosować mięśnie do tego, żeby były w stanie pracować w sytuacjach, kiedy tego tlenu mamy za mało. I mówiliście na wstępie o tej sytuacji z dopingiem, o EPO, więc możemy powiedzieć, że hipoksja to jest taki nasz naturalny doping, bo w momencie, kiedy wchodzimy w stan hipoksji, to nasze nerki produkują EPO, a EPO sprawia, że jakby zwiększa się ilość produkcji czerwonych krwinek. Czerwone krwinki są naszymi nośnikami tlenu. One za pomocą hemoglobiny przyłączają tlen i dostarczają jakby ten tlen do tkanek. W naszym przypadku interesują nas głównie mięśnie, więc jakby lepsze utlenienie mięśni sprawia, że jesteśmy w stanie, że stajemy się bardziej wydolni. Mamy większą wydolność w trakcie treningu.
Okej, okay, no i mówimy o tym zwiększaniu wydolności. I o tym, jak to wszystko wygląda, ale pytanie, w jakim stopniu faktycznie to działa?
Czy to działa? No, działa.
W sensie takim treningowym, nie? Bo wiesz, czy my jesteśmy w stanie to wypracować treningowo, żeby zwiększyć tą, właśnie, co zwiększyć? Tolerancję, nie wiem, zwiększyć poziom wytwarzania tych czerwonych krwinek?
Tak, jakby jak jesteśmy na wysokości, czyli mamy ograniczoną podaż tlenu, to przez to, że jakby zwiększamy produkcję, że nerki zaczynają wytwarzać tą erytropoetynę, to EPO, to wtedy nasz szpik kostny dostaje informację, że musimy zwiększyć ilość czerwonych krwinek. Więc jakby mamy tutaj już w tym momencie taki motyw, że cząsteczki krwi, które są odpowiedzialne za transport tego tlenu po organizmie, jakby mamy ich więcej, więc od razu na starcie jesteśmy na plus, bo mamy więcej transporterów tlenu. Mhm. Więc no jak najbardziej, odpowiadając na twoje pytanie, jakby naszym treningiem wysokości jesteśmy w stanie przyspieszyć jakby transport tlenu w naszym organizmie. Tak upraszczając dość mocno.
Mhm. Okej, okay. I ten mechanizm...
No dobrze.
Mów, Kubuś.
Przepraszam. No dobrze, to w takim razie powiedz, jaki jest protokół, ponieważ co, wystarczy, że wytargam rower na przełęczku balonkę i będę po niej jeździł tam i z powrotem, i czy to już sprawi, że będę miał zwiększone powinowactwo do produkcji czerwonych krwinek i że za 2 tygodnie w zawodach wystrzelę, czy jest to jednak bardziej skomplikowane?
No, jest to jednak bardziej skomplikowane.
Wow, kto by się spodziewał?
jednak nie. Żebyśmy mieli faktycznie korzyści z treningu hipoksycyjnego, no to przede wszystkim musimy wejść w stan hipoksji. Coś takiego jest możliwe powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. Nie znam dokładnej wysokości kubalonki, ale wydaje mi się, że nie jest to 2000.
Chyba nie, no.
Myślę, że parę stóp brakuje.
Więc tak, musimy się znajdować na poziomie od 2 do 3 tysięcy metrów albo wyżej, ale te 2-3 tysiące metrów to jest taka podstawa zwykle podawana w literaturze. No i żeby jakikolwiek efekt z tego mieć, no to protokoły mówią o 3 tygodniach. Żebyśmy w ogóle, żeby organizm mógł zareagować na hipoksję, potrzebujemy takich 3 tygodni faktycznie przebywania w tych warunkach. I teraz w zależności, co chcemy uzyskać, bo w przeszłości, jakby jak wchodziły nam treningi wysokogórskie, to były to głównie modele mieszkaj wysoko, trenuj wysoko, czyli zawodnicy przebywali i trenowali na wysokości, co miało właśnie jakby efekt, który już wam przedstawiłam, czyli mieliśmy faktycznie poprawę w ilości czerwonych krwinek, wzrost ilości czerwonych krwinek, ale wysokość sprawiała, że nie zawodnicy nie do końca byli w stanie utrzymać intensywność treningową. No trudno się trenuje w cały czas w niedoborze tlenu, tak? Więc często jakby po powrocie z takiego obozu mieliśmy odwrotną sytuację, czyli że zawodnicy wręcz pogarszali swoje wyniki, bo nie byli w stanie utrzymać intensywności treningowej, będąc na wysokości. Więc później zaczęto modyfikować, właśnie zaczęto się bawić tą hipoksją i wprowadzono dwa nowe takie modele. Jeden to jest model mieszkaj wysoko, trenuj nisko i polega on na tym, że przebywa się ponad 12 godzin na dobę w warunkach hipoksyjnych, czyli ponad 2000 metrów, a trenuje się na poziomie morza, czyli trenuje się w normoksji, czyli w normalnej ilości tlenu. Dzięki temu jesteśmy wystawieni na hipoksję, więc mogą zachodzić te procesy związane z poprawą pojemności tlenowej krwi, związanej z przebywaniem na wysokości, ale że trenujemy sobie na poziomie morza, to jesteśmy w stanie utrzymać intensywność tych treningów. I to jest jakby jeden model, bardzo teraz taki powszechny, często wykorzystywany. A drugi model jest odwrotny, czyli jakby, moment, żebym nie pomyliła, mieszkamy sobie na poziomie morza, czyli mieszkamy nisko, a trenujemy wysoko, trenujemy w hipoksji, czyli odwrotnie. I teraz tak, byłoby to bardzo ciężko spiąć, żeby sobie mieszkać na poziomie morza, a gdzieś dojeżdżać codziennie na 2000 metrów wzwyż. Dlatego zaczęto właśnie produkować te wszystkie komory hipoksyjne, czy te namioty, o których mówiliście na wstępie. Jakby to no, był taki game changer, jeżeli chodzi o w ogóle projektowanie treningów w warunkach hipoksji. Więc jeżeli pytasz o protokoły treningowe, to teraz te dwa są na fali, czyli ten mieszkaj nisko, trenuj wysoko i mieszkaj wysoko, trenuj nisko. I żeby uzyskać jakiś efekt, to sugeruje się 3 tygodnie wzwyż, 3-4 tygodnie powinna taka interwencja treningowa się odbywać.
Ciekawe, bo ja znalazłem w internecie ofertę 9-dniowego obozu w St. Moritz za jedyne 8 tysięcy złotych i w opisie czytamy właśnie, że przyjeżdżają tu trenować najlepsi z całego świata. Tutaj można doświadczyć treningu w warunkach hipoksji wysokościowej. Dalej już jakby nie będę cytował, żeby też nikt nie namierzył, kogo mam na myśli, żeby jakichś pozwów tutaj nie było. Natomiast trzeba na pewno rozróżnić obozy biegowe, czy obozy wytrzymałościowe i takie obozy wysokościowe, tak? Ponieważ to wszyscy wiemy, że obozy biegowe, nawet jeśli mają trwać kilka dni, czy obozy wytrzymałościowe działają i zazwyczaj sportowcy, którzy z nich wracają, są bardzo zadowoleni, bo chodzi o przebywanie ze sportowcami, chodzi o trenowanie pod okiem specjalistów, wspólne motywowanie się, dużo sesji treningowych i tak dalej. Ale czy taki obóz wysokościowy, czyli nastawiony właśnie teoretycznie na tą hipoksję, który trwa tydzień albo 9 dni, to będzie słuszny wydatek? Czy raczej powinniśmy te pieniądze zainwestować gdzieś indziej?
Uważam, że 9 dni to za mało, żeby uzyskać jakikolwiek efekt, plus jeszcze dochodzi nam kwestia aklimatyzacji w tym miejscu, więc myślę, że my intensywność treningową, nie będziemy w stanie tam trenować na intensywności, która dawałaby nam bodziec do poprawy wydolności, bo te 9 dni tak naprawdę no, będą dla nas ciężkie, no bo zmieniamy wysokość, jesteśmy na dużej wysokości, więc wracając na poziom morza, albo doświadczymy spadku w ogóle wydolności, bo będziemy po prostu przemęczeni przebywaniem tam, za dużo bodźców po prostu naraz, albo po prostu nic z tego nie wyniesiemy, oprócz fajnych wspomnień i ładnych widoków, no bo na pewno te ośrodki są w pięknych krajobrazach położone.
No dobra, ale jeśli mamy tam jakąś wysokość, to w takim razie czy możemy doświadczyć jakichś skutków ubocznych? No nie wiem, myślę teraz o jakiejś chorobie wysokościowej, czy wiesz, czy takie czynniki też mają wpływ na to, że wiesz, mieszkasz gdzieś tam powiedzmy na 5000 metrów, a zjeżdżasz trenować się dużo niżej i wiesz, no czy po prostu to może mieć jakieś skutki negatywne, skutki uboczne?
Wiesz co, no jasne, no bo generalnie zmniejszona ilość tlenu, no to zmniejsza się nam saturację, więc możemy być cały czas, będąc cały czas niedotlenieni, możemy doświadczać jakichś bólów głowy, zawrotów głowy, mdłości, osłabienia i tak dalej. No jakby musimy się liczyć z tą konsekwencją. Ale jeżeli jesteśmy zdrowi, jeżeli to jest cały czas monitorowane, no to musielibyśmy się dopuścić wielu zaniedbań w przygotowywaniu w ogóle się do takiego treningu, żeby doprowadzić się do stanu choroby wysokogórskiej, no bo to już jest realnie zagrożenie życia wtedy. ale jakby wiesz, monitorujesz się cały czas, więc jeżeli się bardzo źle czujesz i nie jesteś w stanie w ogóle wracać do treningu, bo tak bardzo źle na ciebie wpływają warunki hipoksji, to trzeba się zastanowić, czy na przykład 5000 na dzień dobry to nie jest za dużo, no nie? Musimy sobie wejść wtedy niżej. Więc tak naprawdę to wszystko zależy od twojego wieku, płci, od tego, jaki masz stopień wytrenowania, no i też jakichś takich osobistych predyspozycji. Niektórzy lepiej znoszą warunki wysokogórskie, inni gorzej. Poziom żelaza tak samo.
Mhm. Co jest tutaj gra? W sensie, skoro jest to rzeczywiście tak wymagające, przyczynia się, jest obarczone również jakimś ryzykiem, to czy wiemy, ile procent możemy z tego uzyskać, ile to będzie procent dla, czy to są margin gains, czy to jest game changer, jakbyś to zaklasyfikowała?
O matko, to jest trudne pytanie. W liczbach ci nie powiem, nie jestem zorientowana, jak to w liczbach wygląda, ale rzeczywiście, jeżeli gdzieś się tam śledzi literaturę, to po przeprowadzeniu takich czterotygodniowych faktycznie jakby interwencji treningowych, rzeczywiście wyniki są bardzo obiecujące i rzeczywiście są w stanie dość mocno, mówię ogólnikowo, nie jestem w stanie ci przedstawić procentowo, poprawić naszą wydolność, wracając do warunków normoksycznych. Bo jakby treningi w hipoksji, jakby albo możemy je stosować po to, żeby się zaaklimatyzować później do zawodów prowadzonych na wysokości, albo naszym celem jest zwiększenie wydolności, wracając już na poziom morza. Jakby nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, nie?
Tak, też pytanie, jak długo w takim razie utrzymuje się ten efekt, nie?
Nie jest znany do końca taki długofalowy efekt. Przeważnie określa się go w literaturze, tak żebyśmy mieli jakieś sensowne odniesienie do innych badaczy, no to mówimy o 21 dniach i rzeczywiście ten efekt otrzymuje się jeszcze po 21 dniach od zakończenia tej interwencji treningowej. Ale mamy jeszcze ten efekt superkompensacji i żeby go utrzymać, no to my musimy później, wracając do warunków normoksycznych, czyli na poziom morza, jakby utrzymać ten poprawiony, jakby tą naszą wyższą wydolność. Więc my musimy przeprogramować później cały nasz trening i już trenować znowu, dostosować trening do tej naszej wyższej wydolności, nie? Wtedy jesteśmy w stanie to utrzymać.
A co to są te warunki super, hiperkondensacji?
Superkompensacja?
Bo wiem, czym to jest, wiesz, hiperkompensacja glikogenu w mięśniach przed długim biegiem, przed maratonem, ale...
Okej, superkompensacja. To jest wykorzystywane w programowaniu treningu. Ja tak orientacyjnie się bardzo, w sensie orientacyjnie, nie jestem jakby trenerem biegowym, więc nie umiem się tak swobodnie poruszać w tej tematyce, ale jakby to jest, jak programujesz sobie trening i chcesz uzyskać superkompensację, to jakby w pierwszej kolejności wprowadzasz bardzo wymagający trening, który jest troszkę wyczerpujący. Mówię w takim ogromnym skrócie myślowym, bo jakby to tam jest wszystko oczywiście przemyślane, bazujące na odpowiednich progach treningowych i tak dalej. Jakby, czyli dajemy bardzo mocny bodziec dla organizmu i później wchodzimy w stan regeneracji. Ten stan regeneracji znowu zależy od naszej biochemii, czyli jak szybko my jesteśmy w stanie się regenerować, jak nasze ciało jest w stanie wracać do sprawności. Jakby trzecią fazą jest właśnie ta superkompensacja, czyli to, co myśmy wypracowali, później odpoczęli, to nagle nasz organizm wchodzi na wyższe obroty. No nie? Mhm, okay. Jakby naszym celem jest trafienie tymi wyższymi obrotami na, załóżmy, zawody jakieś takie docelowe w tym sezonie. Mhm. I żeby ten efekt superkompensacji, czyli tego naszego wyższego poziomu wytrenowania, nim zaczęliśmy ten cykl, żeby go utrzymać, musimy jakby przeprogramować nasz trening już pod nowe jakby progi, które uzyskaliśmy.
Okej.
Okay. Dobrze, to skoro już wiemy, czym jest hipoksja i skoro już wiemy, bo Szymon nam powiedział na wstępie, że zajmujesz się w swoim doktoracie właśnie tym tematem, to chciałabyś powiedzieć może pokrótce, konkretnie jakim aspektem hipoksji się zajmujesz w swoich badaniach?
Mm-hmm.
Może szerzej w całym swoim zespole, tak? To jak wolisz?
Dobra, generalnie tematem mojego doktoratu będzie wpływ właśnie treningu w warunkach hipoksji normobarycznej, czyli tej generowanej sztucznie. bo jeszcze może dopowiem, że mamy hipoksję hipobaryczną i hipoksję normobaryczną. I hipoksja hipobaryczna to jest taka naturalna, po prostu faktycznie warunki wysokogórskie, gdzie jeszcze zmienia nam się ciśnienie atmosferyczne. A hipoksja normobaryczna to jest jakby stan hipoksji, czyli ten obniżony poziom tlenu, ale z zachowanym normalnym ciśnieniem atmosferycznym. I to jest właśnie ta hipoksja generowana sztucznie. Z racji tego, że ja robię doktorat na krakowskim AWF-ie, który ma dostęp do hipoksyjnej komory normobarycznej, to jestem w stanie sobie właśnie przeprowadzić te badania, także bardzo się cieszę. Jakby aspektem, który będę badać, to będzie wpływ treningu w warunkach tej hipoksji normobarycznej na stany zapalne, na stopień uszkodzenia jelit i jakby na metabolizm mitochondriów u nietrenujących mężczyzn w moim przypadku, ale docelowo po prostu chcemy zobaczyć, jakie mechanizmy rządzą tym treningiem i co jesteśmy w stanie tym treningiem uzyskać, żeby stworzyć jakby takie ogólne wskazówki dla trenerów i amatorów sportu, czy może później, jak się uda rozszerzyć te badania już do jakichś topowych zawodników, jak faktycznie te warunki hipoksji normobarycznej i jaki rodzaj treningu mógłby tutaj najlepiej na nich wpływać.
Dobra, w takim razie, czy opłaca się w ogóle amatorom, wiesz, działać w tej hipoksji? W sensie, czy amatorowi da to jakiś rezultat? Tak jak zawodowcowi, czy to będzie duża różnica?
Pytanie, o jakim amatorze mówimy, bo jeżeli to jest amator, który ma dużą świadomość już swojego ciała, zna swoje progi treningowe, to myślę, że tylko no to jest kosztowne, nie? Załóżmy te obozy, które Szewczu przytoczyłeś, no to są ogromne pieniądze. I teraz pytanie, czy nie lepiej by było te pieniądze przeznaczyć na jakieś dobre badania właśnie laboratoryjne wydolności fizycznej, nie? Żebyśmy sobie określili, jak to u nas wszystko wygląda i żebyśmy trening mogli sobie fajnie programować pod nas stricte. I nie wiem, na jakieś badania laboratoryjne krwi, żebyśmy mogli też wiedzieć, co tam u nas w ciele słychać, żeby się nie okazało, że my się zajeżdżamy na treningach, jesteśmy cały czas przemęczeni, bo coś jest w naszej biochemii nie tak, albo jesteśmy w stanie zapalnym, albo się źle regenerujemy. Czy faktycznie chcemy tak trochę, brzydko mówiąc, na pałę robić treningi w hipoksji, które nam nic nie dadzą, tylko nas uszkodzą, nie? Bo będziemy jakby cały czas, jak to powiedzieć... Żeby trening miał sens, to my musimy działać tak, żeby był to bodziec stymulujący, a nie uszkadzający. Amatorzy mają niestety tendencję do tego no pain, no game, więc się uszkadzają. Mhm. Więc zamiast zrobić krok do przodu, to często cały czas albo stoją w miejscu, albo wręcz się co jakiś czas muszą cofnąć, bo już boli za mocno i już jednak trzeba leczyć kontuzję.
No to dobra, jak jesteśmy już przy tym momencie i tych badaniach, to może... Warto powiedzieć, jakie badania warto wykonać amatorowi i co warto kontrolować, nie? W takich badaniach laboratoryjnych, na przykład morfologii krwi.
Okej. Okay. To ja może zacznę od testów wydolnościowych, bo wydaje mi się, że to jest taki, jak chcemy faktycznie poważnie podchodzić do naszego trenowania, a że nie jest to kwestia pójścia sobie pobiegać 3 razy w tygodniu i być szczęśliwym, bo się zmęczyło, to myślę, że testy wydolności aerobowej, czyli tlenowej i testy wydolności anaerobowej, czyli beztlenowej, tak zwana moc mięśniowa. To myślę, że to jest taka podstawa i to rzeczywiście w warunkach laboratoryjnych jesteśmy w stanie przeprowadzić. Nie wiem, czy wam coś pokrótce powiedzieć, jak takie badania wyglądają i co z nich możemy uzyskać.
Jasne, pewnie.
Więc test wydolności tlenowej to jest test przeważnie przeprowadzany na bieżni albo na ergometrze rowerowym. I jakby to jest test o stopniowanej, o zwiększonej stopniowo intensywności. Czyli jakby stopniowo biegniemy coraz szybciej i później jeszcze zwiększamy nachylanie bieżni. I za pomocą spirometrii oznacza się ilość tlenu, jaką organizm pobiera oraz dwutlenku węgla, który wydycha. I dodatkowo oczywiście mierzy się maksymalną, HR mierzy się, czyli...
Tętno, tak? Maksymalne.
Tak. Puls i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie parametry. Przepraszam.
Nie, nie, mów, mów, bo nam się po prostu spotkanie na Zoomie kończy za 10 minut, ale to jeszcze mam 10 minut, więc swobodnie mów o tych testach.
I na tej podstawie wyznaczamy sobie nasze VO2 Max. Myślę, że wy jesteście na tyle wybiegani, że coś o VO2 Max słyszeliście.
No mój zegarek co jakiś czas. O, może powiesz mi, czy to jest możliwe, bo mój zegarek mi mówi, że mam VO2 Max na poziomie 61 milimoli na kilogram masy ciała. To jest możliwe? Czy...
No to jesteś kozakiem generalnie, bo to już jest bardzo dobry wynik.
Czyli chcesz po prostu powiedzieć, że jest niemożliwe, tak?
Wiesz co, no nie no, znając ciebie myślę, że jest to możliwe. No, nie umniejszaj sobie. Generalnie właśnie, dlaczego uważam, że warto byłoby sobie zrobić test laboratoryjny, a nie bazować na tym, co pokazują zegarki? Bo zegarki jakby bazują na naszym wieku, masie mięśniowej, jakiejś tam prędkości biegu, częstości skurczów serca itd., itd. Ale to jest wszystko...
Przepraszam, czyli teraz sugerujesz, że jak wpisywałem wagę w zegarku, to oszukałem, tak? I
mogłeś
wpisałem,
oszukać.
Zaniżyłem. Tak.
Mogłeś oszukać gdzieś tam z gimnazjum, ci się przypomniało i
tak byłeś w piku swojej formy.
Dobrze, przepraszam, że ci przerwałem, ale musiałem ten żart wrzucić.
Ja myślę, że się przyjmie. Więc tak, więc to mogą być mocno zaburzone wyniki. Uważam, że fajnie byłoby sobie faktycznie wyznaczyć laboratoryjnie ten VO2 Max, bo jakby on nam jest niezbędny do tego, żeby później sobie programować trening. Na jego podstawie programujemy treningi. Nie wiem, czy kojarzycie, są 4 strefy treningowe, nie? Że właśnie w oparciu o VO2 Max. No i w momencie, kiedy my programujemy trening, no to chcemy się przemieszczać między tymi strefami w zależności od tego, jaki mamy cel danego treningu. Czy chcemy budować właśnie bazę wydolności tlenowej czy beztlenowej, czy chcemy budować siłę biegową i tak dalej, i tak dalej. Więc bazując na zegarku jasno, orientacyjnie jesteśmy w stanie to zrobić, ale mając takie naprawdę dokładne wyniki, no to już naprawdę jesteśmy, po pierwsze znamy swoje ciało, jesteśmy w stanie dużo więcej wyciągnąć wtedy z tego.
No dobrze, to teraz chciałbym cię dopytać, bo Szymon zaczął od anegdoty, która ostatnio wstrząsnęła światem triatlonowym, to znaczy, że Colin Chartier albo Cartier został przyłapany, to jest topowy obecnie triatlonista, właściwie był, ponieważ już powiedział, że się wycofuje ze sportu, został przyłapany na stosowaniu EPO. I skoro już przez ostatnie 20 lat było dużo skandali dopingowych. Mieliśmy Lance Armstronga, to jest chyba najbardziej dobitny przykład, o którym każdy słyszał, ale również Marion Jones, która zdobyła 5 medali na Igrzyskach Olimpijskich w 2000 roku. Mieliśmy również Davida Millera, który był mistrzem świata w jeździe na czas w 2003 roku. A najbardziej taki kuriozalny przypadek to Zane Robertson, olimpijczyk z 2016 i 2020 roku, który ścigał się na tych Igrzyskach Olimpijskich w maratonie. I kiedy przyłapali go na stosowaniu EPO, to powiedział, bo przyłapali go w 2021 roku, to powiedział, że widocznie lekarz, który podawał mu szczepionkę na COVID, przez pomyłkę podał mu EPO. Tak się tłumaczył. Tak. W sensie, po co oni to robią? Dlaczego oni stosują, skoro można wyjechać po prostu i trenować na wysokości, dlaczego stosują terapię tym tą molekułą?
Molekułą, jak ładnie nazwane. Wiesz co, bo to jest szybki strzał i mega uproszczenie. No jak sobie coś wstrzykniesz, masz momentalnie efekt, a żeby wytworzyć w organizmie takie same stężenie EPO, no to musisz się troszkę w tych warunkach hipoksji pomęczyć, tak? Potrenować czy posiedzieć. Więc jakby masz o wiele szybszy efekt. Pytanie, czy zdrowy i pytanie, czy bez konsekwencji później, nie? Jakby bije do tego, że wstrzykujesz sobie EPO, czyli substancję sztuczną, tak sztucznie wytworzone, i jesteś w stanie od razu wchodzić na bardzo wysokie intensywności treningowe, bo jakby nie masz tego zmęczenia spowodowanego przebywaniem na wysokości czy trenowaniem na wysokości. Więc to bardzo, bardzo skraca jakby cały ten czas, który byś poświęcił na trening, nie? Na to, żeby to w naturalny sposób wytworzyć. Więc to jest po prostu pójście na skróty, bardzo mocne. Aczkolwiek dość ryzykowne, bo jakby EPO jest lekiem rzeczywiście stosowanym przy chorobach związanych, przy chorobach krwi ogólnie. I w momencie, kiedy masz źle wymierzoną dawkę, no to narażasz się na jakieś sytuacje zakrzepowe, jakieś udary mózgu, zawały serca i tak dalej, więc bilans zysków i strat może być dość tragiczny.
Colin Chartier właśnie twierdzi, że sam sobie dawkował tą substancję i że nikt nie był w to zamieszany, nikt z jego trenerów, ani nikt ze sztabu. No, raczej środowisko podejrzewa, że tutaj jest jakaś próba krycia, natomiast no, to się wiąże trochę z tym, co mówisz, tak? Że jeszcze kiedy sam sobie to dawkował, jeszcze kiedy gdzieś tam powiedzmy na przypale sobie wstrzykiwał, to mogło dojść rzeczywiście do jakiegoś zakrzepu, tak? I to jest powód, dla którego banujemy te substancje?
Są po prostu bardzo niebezpieczne, to raz, no a dwa, no chcielibyśmy jednak mieć sytuację fair w sporcie. A to nie jest fair.
No dobra, ale czy to jest tak, że to jest też stosowane dlatego, że już nie jesteśmy w stanie, wiesz, więcej osiągnąć w tym sporcie, już wyjść wyżej zwykłym treningiem? No bo hipoksja też jest jakby kolejnym takim trochę usprawnieniem, nie dodaniem czegoś z zewnątrz, żeby jeszcze wyżyłować, podkręcić te wyniki, które są robione przez najlepszych. I jakby ciągła popularność tych środków dopingujących wynika właśnie z tego, że jakby wiesz, chcemy zajść coraz dalej i wyżej, ale już nie jesteśmy w stanie fizycznie tego przeskoczyć. I tutaj też trochę właśnie nawiązanie do tej hipoksji, nie? Bo mechanizm może być podobny.
Znaczy wiem, o co ci chodzi, tylko jakby założeniem w ogóle zawodów sportowych jest jakby zaprezentowanie swoich indywidualnych predyspozycji i ciężkiej pracy, którą wykonałeś, więc jak ty dochodzisz do swojego maksimum, no to po prostu a są ludzie od ciebie lepsi, no to pogódźmy się z tą sytuacją, no po prostu nie jesteś wybitną, nie jesteś jednostką, która fizycznie jest w stanie osiągać najlepsze wyniki. Ale uważam, że jeżeli wszystko jest dopięte na ostatni guzik, mówię tu o żywieniu, o regeneracji, o treningu, no to no sky is the limit, nie? Jesteśmy naprawdę w stanie dużo, dużo jeszcze przekraczać swoich barier. I doping nigdy nie będzie usprawiedliwieniem tego, że osiągnąłem sobie swój maks, no to lipa, bo chcę mieć więcej, więc sobie strzyknę coś z zewnątrz. No uważam, że bez sensu.
Gdybyśmy chcieli się zabawić troszkę w takie wróżenie, trochę bazujące na naszym doświadczeniu, na twojej wiedzy, to gdzie widziałabyś jeszcze ten przestrzeń, gdzie istnieje jeszcze ten największy margines, gdzie można zrobić różnicę? Oczywiście mówię tutaj o legalnych sposobach na zwiększanie formy u sportowców.
Ja uważam, że u sportowców jeszcze bardzo kuleje kwestia dietetyczna. To jest takie moje osobiste spostrzeżenie, że jednak nawet topowi sportowcy źle się odżywiają. W sensie może się dobrze odżywiają, ale nie jest to jakby utrzymywane cały czas, że jednak mają dużo jakichś takich odchyleń, których nie powinno być na przykład na etapie w czasie sezonu, no nie? Albo inaczej, w czasie sezonu jeszcze się trzymają, ale później jak mają roztrenowania, to tam jest no tam jest po prostu puszczanie hamulców na maksa, a przecież organizm to wszystko kumuluje i trochę później czasu znowu potrzebuje do wejścia na poziom, z którego się zeszło, no nie? A w momencie, kiedy by trzymali Michę nawet po sezonie, wchodząc w nowy sezon, jakby nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że nie tracą czasu na to, żeby na nowo sobie budować bazę, którą stracili przez okres roztrenowania, nie? To jest raz, a dwa uważam, że strefa mentalna, że to jest jeszcze kwestia mocno nierozwinięta w sporcie, że jednak nasza głowa dużo potrafi i takie wybitne jednostki bardzo często nie są super, super fizycznie gdzieś tam wytrenowane, ale głową dużo nadrabiają.
I tutaj zrobimy chwilę przerwy, bo musimy zresetować spotkanie na Zoomie. Zoom to może być twoja reklama.
Będę miał pytanie po tej przerwie.
I po przerwie wrócimy jeszcze do kwestii covidowych. I myślę, że pogadam trochę jeszcze o tym mentalu i Szewczyk zada swoje pytanie, dlatego zostańcie z nami na tą przerwę krótką. No i już jesteśmy po krótkiej przerwie. Wracamy. i kontynuujemy nasze wątki hipoksyjno-okołohipoksyjne.
Właśnie chciałem jeszcze ten wątek mentalu, o którym wspomniałaś, pociągnąć, bo jeszcze zostając trochę w temacie tego dopingu, słuchałem niedawno wywiadu z Samem Laidlaw, który jest wschodzącą gwiazdą triatlonu. Był drugi w tym roku na Mistrzostwach Świata w Hawajach, gdzie zaliczył nieprawdopodobny występ. I on powiedział w tym wywiadzie, że on wierzy, że scena zawodowa, jeśli chodzi o ścigających się na dystansie Ironmana, nie jest zdominowana przez doperów, czyli biorących doping, ponieważ wygrywanie Ironmana to jest trochę coś innego. To już wychodzi poza granice tylko zdolności fizycznych, ale tutaj też zdolności psychiczne. Muszą tutaj być odpowiednie cechy osobnicze, żeby wygrać takie zawody. Nie chodzi tu już nawet o taką psychikę, taki mental, jak my to rozumiemy, na zasadzie motywacji czy jakiegoś takiego czy zawzięcia, tylko chodzi o pewne zmiany w mózgu, które, czy o jakieś cechy osobnicze, które predysponują nas do tego, żeby 8 godzin się ścigać na nieprawdopodobnie wysokiej intensywności. I czy sądzisz, że rzeczywiście moglibyśmy w ten sposób podzielić dyscypliny sportowe na te, które są jakby bardziej predysponowane do oszukiwania, gdzie na przykład, czy to będzie sprint na 100 metrów, tak, gdzie te możliwości, to co możemy wycisnąć ze swojego organizmu będzie miało większe znaczenie, a są takie sporty, w których no, na przykład mogę sobie wyobrazić tenis, tak, albo jakieś sporty, które też wymagają myślenia, koordynacji, gdzie ten doping będzie miał mniejsze znaczenie i ten mental będzie miał większe znaczenie.
Tak, na logikę, bo nie wiem, jak się ma do tego nauka, szczerze mówiąc, nie wczytywałam się w temat, ale rzeczywiście dyscypliny, które będą od nas wymagały troszkę takiego chłopskiego myślenia na zasadzie, okej, mam pocisnąć teraz na 100% i biegać w kółko, przepraszam, jakby nie chcę obrażać dyscyplin, które polegają, nie wiem, na ściganiu się po stadionie, ale jakby chodzi o to, że jakby jest to krótki wysiłek, który wymaga od ciebie jakiegoś mocnego zaangażowania, to tam rzeczywiście ten doping no, będzie robił robotę. Ale w momencie, kiedy ty masz, nie wiem, są jakieś szalone biegi po 100 godzin, tak, ultramaratony i tak dalej, gdzie ty oprócz tego, że fizycznie musisz dać radę, to ty musisz być sam ze sobą przez parędziesiąt godzin, no to tutaj ta strona mentalna będzie miała ogromny wpływ i nie jestem pewna, czy tutaj doping, który będzie nam poprawiał jakkolwiek naszą wydolność, będzie miał wpływ na wynik. Tak jak powiedziałeś, rzeczywiście takie te już, nazwijmy to, hardkorowe dyscypliny, no myślę, że będą bardziej odporne na osoby, które gdzieś tam stosują ten doping.
I druga część tego pytania to jest, czy sądzisz, że właśnie trening, że używanie hipoksji w sporcie, w treningu, powoduje, że właśnie, czy mamy na to jakieś dowody, czy może mamy taką wiedzę naukową, czy to wpływa właśnie na mental, bo te treningi na wysokości, albo to życie na wysokości, później trenowanie na tym zmęczeniu jest trudniejsze, jest bardziej wymagające i czy od tego zachodzą jakieś zmiany w mózgu, czy może wy chcecie to badać, albo czy to już było zbadane?
Wiesz co, są pomysły na to, żeby rzeczywiście to badać. Nic więcej na ten temat na razie powiedzieć nie mogę. Ale zastanawiam się, czy... Bo generalnie każdy trening w założeniu ma, że macie mocno wybić ze strefy komfortu, prawda? Więc sam w sobie już sprawia, że ty trenujesz też mentalnie. Ale rzeczywiście przez to, że hipoksja może mocno wpływać też na przykład na jakość snu, na samopoczucie, te wszystkie bóle głowy i inne tematy, to rzeczywiście może mieć taką mocniejszą komponentę mentalną w tym wszystkim niż taki klasyczny trening w normoxii. W mojej ocenie oczywiście. Nie wiem, jak to wygląda w tabelkach, w badaniach naukowych. Nie widziałam takich badań. Chętnie zerknę i możemy się spotkać następnym razem.
Już niedługo. Z wszystkim się umawiam na kolejne odcinki zabiegane. I to będzie taki cykl coroczny. Po prostu będziemy się powtarzać. Ale mieliśmy też tutaj kwestię covidową poruszoną. Tego przypadkowego pomylenia szczepionki z EPO. Ale czy, jak wiadomo, no w zasadzie nie wiadomo, jakie COVID wywołuje skutki długofalowe. Mhm. ale można powiedzieć, że na pewno chwilowe wywołuje i wpływa na naszą wydolność. Mhm. Nie? Ja to widziałem po sobie, myślę, że nie wiem, czy ty przechodziłaś COVID też, ale
ciężko stwierdzić,
czy my na pewno możemy z Kubą stwierdzić, że widzieliśmy to po sobie, no ale to też nie jest tylko, nie tylko my, ale też sportowcy, że jakoś ten COVID wpływa na wydolność. Na jednych mniej, na jednych bardziej, na jednych w ogóle.
To zależy, jak go przechorowałeś, bo jeżeli miałeś faktycznie taką odmianę płucną, nazwijmy tak, że z utrudnionym oddechem, to rzeczywiście wydolność mogła ci spaść, ale jeżeli nie leżałeś pod respiratorem w szpitalu, to jesteś w stanie sobie wrócić w krótszym tudzież dłuższym okresie czasu. To znowu bardzo indywidualna kwestia, ale no na taki swój normalny poziom.
Właśnie o to chciałem zapytać, czy ta hipoksja mogłaby mieć potencjalny wpływ na taką regenerację, na przyspieszenie, wiesz, powrotu do tego stanu sprzed COVID-u?
Była badana pod tym kątem i rzeczywiście treningi w hipoksji, treningi, no nazwijmy to przebywanie pacjentów po covidowych warunkach hipoksyjnych, rzeczywiście poprawiały ich zdolności wysiłkowe. Więc jest to jakiś tam sposób na radzenie sobie z tak zwanym post-covid syndrom. Czyli to jest taka jednostka, nazwijmy to chorobowa. Nie mogę tak nazwać, bo mi środowisko lekarskie zje, nie mogę tak powiedzieć. Powiedzmy, że zespół objawów, które mamy po covidzie, rzeczywiście takim przebywaniem w warunkach hipoksji jesteśmy w stanie szybciej wrócić do sprawności.
Czy dobrze zrozumiałem, że czyli jeśli skonsultujemy to z lekarzem, najlepiej lekarzem sportowym albo kardiologiem, nie wiem, ale to może być dobry pomysł na, jeśli jesteśmy tym subelitą, tak, czyli mocnym amatorem, który uprawia sport, to dobrym pomysłem właśnie na powrót po przechorowaniu COVID-u jest wypożyczenie namiotu hipoksyjnego i wykorzystanie go w swoim protokole treningowym?
Tak, byłaby to jedna z opcji. Jak najbardziej, tylko tak jak dobrze podkreśliłeś, żeby w ogóle bawić się w hipoksję, musimy mieć, no najlepiej się jednak skonsultować z lekarzem, zrobić sobie podstawowe badania, żebyśmy sobie tą hipoksją po prostu nie pogorszyli sprawy.
Ale super, to jest coś kompletnie, co istniało gdzieś poza moją świadomością. Nie miałem pojęcia, że można takie coś stosować.
Tak jak ostatnio rozmawialiśmy z Jankiem i te reklamy biegów na orientację w
tak, które są wszędzie, w każdym tramwaju masz.
Tak?
Nie wiem, czy Anka wierzy, ale w każdym tramwaju jest reklama biegu na orientację.
No co ty?
Wiecie, tutaj momentami zabieganie bawią i uczą. I co odcinek dowiadujemy się czegoś nowego.
Teraz tylko czekam, aż wrócę do Polski i wejdę do tramwaju i zacznę wszędzie widzieć te reklamy tych wszystkich biegów na orientację. I jeszcze zaraz zacznę widzieć wszędzie reklamy namiotów hipoksji. Tak.
A powiem ci, że nie widziałam jeszcze reklam tych namiotów, tak samo jak nie widziałam reklam biegów na orientację, ale czuję, że od dzisiaj się to zmieni.
Ale to można w ogóle sobie, wiesz, jakby wynająć taki namiot hipoksyjny, czy... Bo na pewno dla sportowców, no w tym co się w Zakopanem, no są te pokoje, nie? Ale czy dla zwykłego zjadacza chleba jest to też tak dostępne?
Czy można wynająć namiot? Myślę, że można. Wiesz co, myślę, że można. Nie orientowałam się w temacie, ale myślę, że tak. No, generalnie pewnie za sowitą opłatą, ale myślę, że tak.
Można. Ja znam nawet ludzi, którzy wynajmowali, więc...
Ale tu mówimy o takim namiocie, że ktoś sobie wyssał z niego tlen, tak? W warunkach chałupniczych.
Możemy z Szymonem taki zrobić.
Rzucowanie podłączył ten odkurzacz z drugiej strony.
Żeby... Od razu w obuwie, chłopaki, to tak nie zadziała. Tak nie.
A nie, z dobrej strony odkurzacz podłączył. Dobra, nieważne, ale takie pytanie jeszcze mi chodzi po głowie cały czas. Jeśli jest jakaś dolna granica tego czasu treningowego, to powiedzmy te 3 tygodnie około, to czy jest jakaś górna granica, której jakby nie powinniśmy przekraczać?
Nic mi o niej nie wiadomo.
Czyli cały czas możemy w zasadzie trenować i nasza wydolność będzie rosła do nieskończoności.
Tak, Krzaku. Możemy tak przyjąć.
Nie, czy na przykład osoby, które są urodzone w Bogocie, która leży, stolica Kolumbii, tak? Która leży na poziomie tam 1500 metrów nad poziomem morza, nie wiem, musiałbym sprawdzić, czy one po prostu jak pójdą się ścigać na niziny, to zawsze będą miały przewagę? Czy,
no ale jeżeli nie trenują,
nie jest tak proste?
Jeżeli nie trenują w Bogocie, no to myślę, że nie będą mieli przewagi trenując w zawodach na poziomie morza. Jest jednak kwestia...
Bo jest to chyba też...
jest jednak kwestia treningu, nie?
Jakby to też w sumie ciekawe, bo no właśnie, gdyby wziąć zawodników, którzy są urodzeni na wyższych, w sensie jakby mieszkają gdzieś w miastach, które są na dużej wysokości, na przykład gdzieś tam w Ameryce Południowej, i są i trenują tam przez całe życie, to oni na starcie mają lepsze predyspozycje do tego, żeby na niższych, w dolnych partiach być lepszymi od razu?
Wydaje mi się, że jakbyśmy wzięli osobę trenującą na poziomie morza i dokładnie, jakby mieli takie same intensywności treningowe, mieszkając tam, gdzie mieszkają, czyli na tych wyższych partiach, to wydaje mi się, że jeżeli te osoby spotkają się na poziomie morza, no to jednak przewagę mają osoby, które mieszkają wysoko.
Mhm. Uwaga, bo teraz Akademia Chłopskiego Rozumu wjeżdża z mojej strony, ale to jest ten case Kenijczyków i Etiopczyków,
tak,
prawda?
Ponieważ
to są właśnie kraje, które leżą na dużej wysokości i oprócz tego, że oni mają dłuższe ścięgna Achillesa i mają lepszą inny skład białek i jeszcze inaczej się pocą i lepiej regulują temperaturę, to jeszcze do tego dochodzi to, że właśnie się rodzą już na wysokości i tam trenują.
Tak, dokładnie tak.
My też jeszcze jakby uzupełnienie tego wszystkiego jest takie, że czy jest jakaś granica, po której już więcej nie osiągniemy, przebywając w hipoksji, nie? W sensie nie jesteśmy w stanie przekroczyć jakiegoś stanu.
O matko, ale mnie bombardujecie pytania. Nie potrafię ci na to odpowiedzieć, nie wiem. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie...
Bo ta wydolność nam będzie, powiedzmy, rosła, nie?
Wiesz co, no generalnie, żebyśmy...
Ale później pewnie gdzieś się wypłaszczy.
Podstawą zwiększania swojej wydolności jest cały czas zwiększanie też intensywności pracy na progach. Więc teoretycznie, jeżeli ty cały czas podnosisz swoją wydolność i cały czas musiałbyś progresować w treningu. Więc czy ty jesteś w stanie, będąc w warunkach hipoksji, cały czas progresować w treningu? Wysokością nie jesteś w stanie, wiesz, wejść do 8000 metrów nad poziomem morza i sobie tam biegać z plecakiem na plecach, bo no, wtedy możesz faktycznie umrzeć, nie? Jakby to może jednak tak zadziałać.
Chyba, że nazywasz się Andrzej Bargiel i zjeżdżasz sobie na nartach z Mount Everest.
Chyba, że tak się nazywasz. Więc wiesz, jakby są granice. Mierzysz sobie saturację, bo jak saturacja ci zejdzie do 70%, no to no nie ma bata, żebyś sobie był w stanie trenować na tak niskiej podaży tlenu.
No ale widzisz, no tutaj masz już propozycję do kolejnego artykułu naukowego.
Dziękuję wam bardzo, dziękuję za inspirację.
Proszę w sekcji jak knowledge wpisać momentami zabiegania. Ale nasunęło mi się ciekawe pytanie, ale od razu mówię, że to znowu jest tricky, pytanie bardzo. Natomiast, bo normalnie progresujemy albo objętością treningową, albo intensywnością. Mhm. A czy możemy progresować wysokością? W sensie możemy trenować na przykład przez 4 tygodnie i spać na coraz wyższej wysokości, ale trenować tak samo. Wydaje mi się, że to byłby sposób, żeby oszukać swój organizm, bo kiedy ktoś biega już zadanie biegowe na przykład 20 razy 800 metrów na stadionie, to ciężko mu dołożyć jeszcze kolejne 4, ale mógłby na przykład zamiast tego po prostu spać 400 metrów wyżej w namiocie, tak? Czy możemy progresować tą wysokością?
Są protokoły, generalnie powinno się zawsze zaczynać od jakiejś takiej wysokości tej granicznej, czyli powiedzmy 2000 metrów i później stopniowo faktycznie ją progresować, bo znowu to, co wam mówiłam, jak my się wrzucimy na 5000 metrów na dzień dobry, no to prawdopodobnie uzyskamy odwrotny efekt, niż byśmy chcieli, bo no będzie za mocno, tak? Na dzień dobry. Więc faktycznie progresja wysokości miałaby sens. Więc nie jest tricky to pytanie.
Się wrzucimy od razu na 5000 metrów, to wiesz, co uzyskamy? Odpowiedź na pytanie zadane na początku audycji.
Dokładnie, czy można umrzeć?
Można.
Można, zawsze można. Kto ci zabroni?
No dobra, myślę, że ten temat hipoksji mamy ogadany z każdej strony. No ale jeszcze nawiążę do tego wątku, który tutaj już był tak delikatnie poruszany. Jakby, co w takim razie dalej, nie? Co jeszcze poza tą hipoksją? Ania się teraz śmieje bardzo mocno. Na szczęście śmieje się bardzo cicho, więc pewnie tego nie słychać. Co poza tym? I nie będę grał tutaj w bingo zabieganych, nie będę tego po raz kolejny. No,
wspomnij o czujniku Super Sapiens do pomiaru poziomu glukozy w trakcie treningu. Chodziło o to, moi drodzy słuchacze, że zauważyłem, że Szymon w każdym odcinku porusza temat właśnie tego czujnika Super Sapiens.
Żali Maurten.
Ale tak, no to jest ciekawe pytanie, w sensie, czy próbuje się, albo nie wiem, albo z osobna się to bardziej bada, albo czy próbuje się stworzyć jakiś jeden bardziej spójny protokół na zasadzie, że i bawimy się na wysokości i mierzymy na żywo poziom glukozy i jeszcze poziom mleczanu i jeszcze coś innego.
No, to jest fajne, no ciekawe właśnie.
Aha, chodzi wam o to,
kombo się robi z tego wszystkiego, nie? Jakby wypracowanie najlepszego metody treningu właśnie, hipoksja plus coś tam, plus wiesz.
No wszystkie badania naukowe dążą do tego, żeby wypracować najlepszy jakiś model treningowy, w sensie badania z zakresu medycyny sportowej. Wiesz co, no pomiarów można robić mnóstwo. Zależy, wiesz, wszystko jakby toczy się od tego, jaki ty masz cel w ogóle w tym treningu, bo inne będą protokoły dla sportów wytrzymałościowych, inne dla szybkościowych, no nie? Mhm. I co, na przykład na początku, jak wchodziła hipoksja, to głównie była nastawiona faktycznie na treningi wytrzymałościowe z racji właśnie poprawy transportu tlenu. Ale na przykład teraz coraz częściej próbuje się robić treningi siłowe w warunkach hipoksji i okazuje się, że też bardzo fajne efekty można w przełożeniu na te sporty wytrzymałościowe uzyskać. Więc ja myślę, że to chyba nigdy nie osiągnie punktu końcowego i cały czas to będzie gdzieś modernizowane, zmieniane i badane z każdej możliwej strony, nie? Więc odpowiadając na wasze pytanie, no tak, no dążymy do tego, ale nie wiem, czy to nie jest takie, wiecie, uciekające cały czas. Bo cały czas chcemy być lepsi, nie?
Szykują się jakieś przełomy?
Szykują się przełomy. Nie wiem.
Agorska,
dziękuję.
To może inaczej,
Wiem, to chcieliście usłyszeć. No, staram się być precyzyjna w odpowiedziach.
Nie, no jasne, rozumiem. Bo to po prostu są trudne pytania. Nie? Ale myślę, przełomy, że każdego trochę interesują.
Wiesz, jak to w nauce. Może być jutro, a może nie być jutro.
Tu już wchodzimy naprawdę w takie próbę przewidywania, tak? Myślę, że to wszystko jeszcze jakby przed nami i przed tobą. Ale czy Polska jest, to odwróciłbym trochę to pytanie na zasadzie, czy Polska jest mocno w plecy, czy właśnie to już, że powstają takie ośrodki jak COS Zakopane, czy to już sprawia, że powiedzmy gonimy jakoś ten świat, czy raczej on nam odjeżdża?
Wiesz co, no pod kątem treningu wysokogórskiego, no to Polska nigdy nie będzie liderem z racji naszego ukształtowania terenu. COS w Spale jest na wysokości 830 metrów, jeżeli się nie mylę, no to jest nic. No to wiesz, no to jest słabe. Więc Polska, no jasne, że goni króliczka, ale no na razie pod względem technologii chyba jesteśmy troszkę w plecy, mimo wszystko. Ale się staramy.
Ważne, że to jest taka tendencja wzrostowa, a nie jakaś stagnacja. Ale myślisz,
tak,
że
ważne, że
bez tak rozwiniętej infrastruktury, dopóki jakby nie dogonimy reszty topowych czołówki świata, to nie będziemy w stanie osiągać takich jakichś wyników bardzo dobrych albo znaczących coś w świecie?
Jednostkowo na pewno tak, ale tak, żeby no nigdy nie przegonimy jakby drużyn. Mówię tu, że faktycznie mamy trenować drużynowo. Drużyn, które mają naturalnie takie środowiska, no nie? Jednostkowo jasne, jeżeli masz dostęp do komór, możesz sobie ją wynajmować 15 razy dziennie i tak dalej, i tak dalej.
Mówię, bo też wiesz, chodzi mi o to, czy jesteśmy w tym czy jesteśmy na tym etapie już rozwoju sportu, że bez tego zaplecza całego nie jesteśmy w stanie rywalizować o czołówkę.
Nie, no ja uważam, że jesteśmy w stanie, że mamy dobre zaplecze, tylko rzeczywiście na razie ograniczone, bo na przykład takich komór, jakie mamy u nas na AWF-ie, no to w skali Polski jest naprawdę niewiele. Nie chcę mówić konkretnej liczby, bo nie wiem, ale wiem, że jest to jedna z nielicznych u nas w Krakowie.
Czy to też nie chodzi mi tylko o te hipoksyjne aspekty, ale ogólnie, nie?
Monitorowanie?
Już tak bardziej pytając, już tak mówiąc o ogóle tego zaplecza, tego backstage'u, tego sportu, nie?
No myślę, że główną robotę robi kadra, a polska kadra, mówię tu o trenerach, fizjologach z wysiłku sportowego i tak dalej, jest dobrze wyszkolona, więc uważam, że nie mamy się czego wstydzić, jesteśmy w stanie rywalizować na najwyższym poziomie.
Szczególnie w sportach wytrzymałościowych, prawda? Przecież dokładnie. Jako atletyka to w pewnym sensie jesteśmy, no nie chcę powiedzieć potęgą światową, ale gdzieś tam rzeczywiście jesteśmy prawie, że no, w czołówce światowej.
Są te orzełki na pudłach, nie? Bardzo często.
Tak. Więc no, takim pozytywnym aspektem myślę, że możemy tą audycję podsumować.
Tak. Czyli hipoksja jest w zasadzie dla każdego. Dla każdego typu sportu.
Mhm.
Natomiast nie warto może inwestować w nią jako amator na początku.
Uważam, że jako amator na początku nie. Że skupiłabym się jednak na... bardziej faktycznie na tej diagnostyce laboratoryjnej, o której wspomniałam, czyli bardziej, żeby poznać swoją wydolność i na niej sobie budować swoje zaplecze treningowe, a potem jak wchodzimy faktycznie już na wysokie takie obroty, to możemy ją sobie dorzucić, ale na początku jako amator uważam, że nie.
Ale może mieć też aspekty pomagające w leczeniu różnych przypadłości.
Dokładnie, tak. Hipoksja jest coraz częściej wykorzystywana jako środek leczniczy, nazwijmy to tak.
Szczególnie w jakich?
No i może nam pomóc.
Przy chorobach sercowo-naczyniowych głównie, no.
No i może nam pomóc też zwiedzić bardzo piękne miejsca, na przykład St. Moritz w Szwajcarii albo Sierra Nevada w Hiszpanii.
No
to niedaleko.
W ogóle treningi w górach to jest świetne miejsce, żeby budować siłę biegową, nie? Podbiegi. Więc jeszcze tutaj mamy tą opcję.
I podjazdy. I dla rowerzystów.
Podbiegi i podjazdy.
No, tak w Polsce jest. Możemy najwyżej trenować w Tatrach. To i tak jest
tak,
bardzo
fajne. Tak, najwyżej, no.
W sumie. Dobra, dziękujemy ci, Aniu, za ten odcinek. Myślę, że dosyć mocno żeśmy wyczerpali ten temat. Nie tylko hipoksji, ale ogólnie poprawiania sprawności i też trochę tego dopingu w świecie. Dzięki za dzisiaj, było nam bardzo miło.
Mi również było bardzo miło.
Mam nadzieję, że się uda jeszcze spotkać.
Bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzisiaj dowiedziałem, więc dzięki.
Mówiłem, że to będzie ciekawa audycja. Dużo, pełno ciekawostek i innych ciekawostek.
Ciekawych ciekawostek.
Ciekawych, tak, ja też bardzo wam dziękuję. Też się dużo od was dowiedziałam. Nie wiem, o co chodziło z tym, z glukozą, co ty powiedziałeś?
A, super sapy.
Tak, ale to może już, jak się rozłączymy, to mi wytłumaczycie.
Dobra, dzięki. Pamiętajcie, że możecie nas śledzić na social mediach, na Instagramie, na Facebooku, jesteśmy na Spotify'u i na Apple Podcast też. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku. A może spoileruję, że mamy taki plan ambitny, żeby zrobić odcinki wyjazdowe też. Jak się zrealizuje,
tak,
to będzie
ale
super.
Ale nie powiemy, gdzie wyjeżdżamy, ale możemy powiedzieć, że Szymon nie ruszy się bardzo daleko z swojego miejsca zamieszkania, ja będę się musiał trochę dalej ruszyć.
To dzięki,
taka mała
cześć.
Podpowiedź.
Hej.
Cześć.
Hej, hej.